Roman Warszewski, życie po raz drugi i trzeci. Maćka Kościeszę poznałem 18 lat temu. Był jednym z bohaterów książki Żyje dzięki Wilkakorze, Powroty do zdrowia, wydanej w 2002 roku. Miał wtedy 17 lat, był sympatycznym młodym człowiekiem, który właśnie wchodził w dorosłe życie. Ciężko chorował. Po operacji nowotworu mózgu stosował Wilkakorę, Sangre de Drago i kilka innych plantas medicinales z Peru. Niestety guz nie do końca dało się usunąć, mimo jego własnego optymizmu i pewności rodziny, mama, tata, siostra, że musi być dobrze, lekarze byli sceptyczni. Wątpili, czy przeżyje. Po 18 latach. Teraz, po kolejnych 18 latach, znów mam go przed sobą. Lubię takie spotkania. To nie jest już Maciek, lecz pan Maciej ma lat 35. Młody mężczyzna, który po operacji z 2002 roku bez komplikacji przeżył drugie 17 lat plus jeszcze jeden rok. Przeżył więc swoje drugie poprzednie życie. Jego optymizm był jak najbardziej uzasadniony. Na pewno jest wyleczony. Potwierdzają to nie tylko jego słowa i zapisana w nich energia, lecz także badania, które powtarza co pół roku. Przed nim życie numer 3, już bez strachu i obawy, że może dojść do wznowy. Skąd czerpali państwo pewność, że Maćkowi nic się nie stanie? Pytam ojca Macieja, Zenona Kościeszę, emerytowanego wojskowego zajmującego wraz z rodziną to samo dwupokojowe mieszkanie na Żoliborzu w sąsiedztwie placu Wilsona, które znam sprzed lat. Wierzyliśmy, że to, czego nie udało się usunąć w czasie operacji, zwalczy Wilkakora i jej kilkoro roślinnych sojuszników. Wiele na ten temat czytaliśmy, bo reszta nowotworu, która pozostała po zabiegu w mózgu Maćka, była nieoperacyjna. Trzeba było więc znaleźć i zastosować to, co w takich sytuacjach obiecywało najlepszy wynik. Państwa wybór padł na Wilkakorę. Tak, od początku byliśmy przekonani, że właśnie tego potrzebujemy. W pewnym momencie lekarz prowadzący powiedział, że nie wie, co synowi podajemy, ale to coś działa, więc mamy mu to dalej aplikować. Jak to usłyszałem, byłem pewny, że jesteśmy na dobrej drodze. Maciej Wilkakorę wraz ze wspomaganiem innych roślin bierze do dziś i nie zamierza z tego rezygnować. Myślę, że to jest jedna z przyczyn naszego sukcesu, kontynuuje ojciec Macieja, Zenon Kościesza. Nasza wytrwałość i to, że nie zachłysnęliśmy się sukcesem sprzed lat. To, że leczenie kontynuujemy do dziś. Oczywiście nie z taką intensywnością jak na początku, ale terapia podtrzymująca trwa do teraz. Nie ból brzucha, tylko guz. Przypomnijmy pokrótce tę niezwykłą historię. Wiosną 1998 roku Maciek uderzył głową o stalowy pręt. Kilka dni później zaczęły się wymioty, ból brzucha, zawroty głowy. Początkowo wydawało się, że mogą to być skutki niestrawności. Zamiast minąć, objawy nasiliły się. Chłopak trafił do szpitala. Szybko okazało się, że zamiast do gastrologa powinien trafić w ręce neurochirurga. Tomograf wykazał obecność jakiejś guzowatej masy w pniu mózgu. To prawdopodobnie wyściółczak, nowotwór mózgu, tak brzmiała diagnoza. Guz w prawej półkuli móżdżku, naciekający dno komory czwartej oraz konar mózgu. Po operacji pierwotne dolegliwości minęły. Wystąpiły jednak nowe, znacznie gorsze. Pojawiło się wodogłowie, następnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jakby wszystkiego było mało, przyplątało się jeszcze zapalenie płuc. Trzeba było zakładać, a następnie usuwać, by znowu założyć układ drenujący korę mózgu, który odprowadzał do otrzewnej płyn gromadzący się właśnie w komorach mózgu. Ale dren uległ zainfekowaniu. Wdało się zapalenie otrzewnej. Skutki dla organizmu były dewastujące. Pojawił się niedowład wszystkich kończyn. Chłopak miał oczopląs i kłopoty z mówieniem. Nie mógł chodzić i często tracił przytomność. Trzeba go było karmić przez słomkę. Przez wiele dni trawiła go wysoka gorączka. Tracił kolejne kilogramy. Lekarze nie mieli złudzeń. Mówili rodzicom, że szanse na uratowanie chłopaka są coraz mniejsze. W szpitalu, w którym leżał, niektórzy bezduszni pacjenci zagadywali go. Co? Wybierasz się na spotkanie z kostuchą? On na szczęście tego nie słyszał, bo na wiele godzin tracił przytomność. Ojciec, kierownik leczenia. W czasie pobytu Maćka w szpitalu napatrzyłem się na tyle, że szybko zrozumiałem, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Przed laty opowiadał Zenon Kościesza. Problem był w tym, że w czasie operacji nie udało się usunąć całego guza, bo był on niekorzystnie usytuowany. Zdawałem sobie sprawę, że dopóki do końca nie pozbędziemy się tego paskudztwa, chłopak będzie ciągle chory i w końcu umrze nam na rękach. Nie mogłem na to pozwolić. Sam siebie mianował kierownikiem leczenia syna. Nasłuchiwał, wypytywał, czytał. W końcu trafił na właściwy trop. Jaki? Pytałem przed 18 laty. Na życiodajne preparaty z amazońskiej dżungli. Zenon Kościesza w 1999 roku skontaktował się z Centrum Medycyny Andyjskiej, gdzie jego konsultantką została Alicja Dmowska, dobrze znana z łamów Żyj Długo. Dostał stamtąd wilkakorę, tahuary, sangre de drago, zarzaparille i chuchuasi. Do tego ma na jupę, żeby wszystko od razu zadziałało, i makę, by chory się wzmocnił. Pierwsze 5 roślin miało spowodować, że resztki guza w mózgu zostaną zwalczone przez organizm Maćka, obumrą i się wchłoną. Pozostałe 2 miały zapewnić jego ogólny dobrostan. Uzupełnieniem była odpowiednia dieta. Pacjent musiał unikać smażonego mięsa oraz wyrzec się swoich ulubionych chipsów i placków ziemniaczanych przygotowywanych na oleju. Szczególnie żal było mu tych ostatnich. Pierwszy sukces. Poświęcenie jednak się opłaciło. Po powrocie ze szpitala coraz więcej czasu mógł spędzać przy komputerze i coraz pewniej zaczął chodzić. Wilkakorę regularnie przyjmował od października 2000 roku. W styczniu następnego roku, po miesiącach posuchy, czekała go pierwsza niespodzianka. Robiliśmy badania tomokomputerowe, przed laty opowiadał Zenon Kościesza. Wyników długo nie było, aż zacząłem się niepokoić. Potem telefon ze szpitala. Trzeba jeszcze raz wykonać rezonans magnetyczny. Przeraziłem się i zapytałem, co jest grane, a lekarz mówi: nic takiego, proszę się nie obawiać. Tylko obraz wyszedł nam jakiś niewyraźny. Po rezonansie wiele się wyjaśniło. Resztki guza słabo przyjmowały kontrast. To była naprawdę wspaniała wiadomość, bo to znaczyło, że nowotwór obumiera i zaczyna się wchłaniać. I dalsze dobre wieści. Od tamtego czasu następowała systematyczna poprawa. Kolejne badania mózgu potwierdziły to, co po raz pierwszy zaobserwowano w styczniu 2001 roku. Guz prawego kąta mostkowo-muszczkowego uległ dalszemu zmniejszeniu, ponadto wykazuje on słabsze wzmocnienie kontrastowe, czytamy w epikryzie jednego z wypisów. Chłopak z dnia na dzień czuł się lepiej. Z neurologicznych dolegliwości, które w 1999 roku przykuwały go do łóżka, pozostały tylko drobne zachwiania równowagi i okresowe zamglenie w prawym oku. 2 fakultety i pasja kucharza. Teraz, po 18 latach, jest jeszcze lepiej, opowiada Zenon Kościesza. Maciek funkcjonuje praktycznie całkiem normalnie. Jest w pełni samodzielnym, szczęśliwym, młodym człowiekiem, który realizuje swoje pasje. Kiedyś miałem kłopot z utrzymaniem długopisu w ręce, mówi Maciek. A dziś wiele osób mój charakter pisma uznaje wręcz za kaligrafię. Skończyłem studia, co kiedyś wydawało się absolutnie niemożliwe. 2 fakultety. Najpierw pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie administrację rządową na Uniwersytecie Łazarskiego. Mam bardzo wielu przyjaciół w kraju i za granicą. Wielu z nich odwiedziłem, a oni odwiedzają mnie. Mam dom otwarty. Moją wielką pasją jest gastronomia. Znam kuchnię hinduską, turecką, żydowską i jeszcze kilka innych. Pichcenie w kuchni sprawia mi niesamowitą przyjemność. A tym, którzy później jedzą moje dania, zwykle wszystko bardzo smakuje, to ogromna satysfakcja. A te drobne neurologiczne dolegliwości, prawie niedostrzegalne, które pozostały, pytam? To nie są konsekwencje guza, bo guza już nie ma. To ślady po operacji. Różne blizny, które pozostały wewnątrz. No to wilkakora już pewnie nie pomoże, wtrącam. Nie szkodzi, odpowiada. I tak zdziałała więcej, niż można było się spodziewać. Będzie mi towarzyszyć do końca życia. Artykuł ukazał się w numerze 205 kwartalnika Żyj Długo.